21.30, środa 18 listopada, rozmowy niedokończone na antenie Radio Maria. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19 to temat, który podejmujemy, a naszym gościem dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych oraz rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i też pan doktor reprezentuje uczelnię Łazarskiego. Witamy na naszej antenie.
Szczęść Boże ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Panie doktorze, szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Jesteśmy już po pierwszej części naszych rozmów w telewizji. Trwam. Proszę o wprowadzenie nas wszystkich w ten temat, patrząc na całą złożoność i podejścia do szczepień wielu osób. No też dzisiaj chcemy rozmawiać o szczepieniach dorosłych. No i pandemia, którą przeżywamy, dlatego w dobie COVID-19.
Tak, dziękuję bardzo za tą możliwość. To ważny temat, ważny właśnie w kontekście pandemii, w kontekście tych naszych wszystkich rozważań, które się toczą w przestrzeni publicznej dotyczącej COVID-u i szczepionek takich przeciwko COVID-19 w przyszłości. Jeśli chodzi o szczepienia dorosłych, to trzeba powiedzieć, że zrobiono taki przegląd szczepień w krajach europejskich w zeszłym roku i okazało się, że tylko 17 spośród 42 krajów europejskich prowadziły programy szczepień dla osób dorosłych, oczywiście dobrowolnie. I było to przede wszystkim szczepienia takie jak grypa, tężec, błonica, właśnie pneumokoki, o których dzisiaj też może więcej powiemy, WZWP, a w 14 krajach przeciwko HPV i meningokokom. Trzeba powiedzieć, że wydaje się to takie ważne do podkreślenia, że przygoda naszych rodaków i nie tylko naszych rodaków ze szczepieniami kończy się w 18-19 roku życia z zakończeniem realizacji takiego kalendarza szczepień dla dzieci. I po zaszczepieniu dla dzieci, no rodzice, dziadkowie pamiętają, że chodzili z dziećmi na szczepienie, rodzice o tym pamiętają, ale bardzo rzadko pamiętają o tym, żeby się samemu szczepić i że istnieją wskazania, takie medyczne wskazania do tych szczepień. I otóż, co się okazuje, szczepienia są także potrzebne osobom dorosłym, wskazane dla osób dorosłych. Mają swoje uzasadnienie, oczywiste, mocne uzasadnienie. Po pierwsze, zapewniają taką dodatkową ochronę przed osłabieniem odporności na dane zakażenie, jeżeli zachodzi, które zawsze spada czy po szczepieniu podstawowym, czyli tym w dzieciństwie, a nawet po naturalnym zakażeniu. I tutaj dobrym przykładem jest krztusiec, na którego moglibyśmy się doszczepiać, czy lupodra. Po drugie, szczepienia, jak są wykonywane w wieku dorosłym, na przykład przeciwko odrze czy zapaleniu wątroby typu A, pozwalają zapobiegać zwiększonej śmiertelności lub ciężkiemu przebiegowi wielu tych chorób. Po trzecie, są konieczne ze względu na związane z wiekiem osłabienie skuteczności takiej reaktywności układu krążenia. To ma, proszę Państwa, bardzo duże znaczenie, jak mówimy o COVID-zie, bo słusznie mówi premier, mówiąc o tym, że minister zdrowia, że no, trzeba zaszczepić osoby dorosłe, te z grup ryzyka i służby zdrowia i służby mundurowe, ale może się okazać, że ta skuteczna reaktywność, czyli odpowiedź układu immunologicznego na szczepionkę będzie za mała i niestety trzeba czasem szczepić wokół osoby, które się na przykład opiekują osobami starszymi. I to nie tylko przecież pracownicy ochrony zdrowia, ale tak na co dzień rodziny. Żeby zapewnić taką ochronę także kokonową, bo co może grozić nam, że no zaszczepimy, a odporności ta starsza osoba nie będzie miała, bo słabo reaguje ten nasz układ odpornościowy w starszym wieku. No i po czwarte, w końcu szczepienia redukują ryzyka wynikające z chorób współistniejących ze starzeniem, gdzie ta infekcja może być po prostu bardzo niebezpiecznym czynnikiem rokowniczym. A zatem może być taka sytuacja, że może na przykład osobom z niewydolnością krążenia, czy z cukrzycą, czy z nowotworami zagrażać w stopniu życiowym. I co się okazuje? Wprowadzając i ciągnąc tutaj nasz wątek, można powiedzieć, że te szczepienia dla dorosłych to mogą być szczepienia nie tylko wtedy, kiedy ktoś się wybiera na daleką gdzieś podróż w świat daleki i egzotyczny, ale także mogą być to szczepienia przeciwko WZW-AB, przeciwko grypie, przeciwko ostrze śwince różyce, błonicy, tężcowi, przeciwko nawet hemofilus influenza, takim schorzeniu. Co więcej, krztuścowi, którym dużo się osób dorosłych zaraża, HPV, meningokokom, czy w końcu pneumokokom. A w przebiegu COVID-u na jesieni to szczególnie dużo właśnie mówimy o tych dwóch ostatnich, czy może jednej ostatniej i jeszcze wcześniejszej, grypie i pneumokokom. No właśnie dlaczego? Dlaczego takie to jest ważne? Dlatego, że pandemia uświadamia niebezpieczeństwa, które niosą te bakterie i wirus. I tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o grypę, to jest to ona chorobą powszechną, wirusową, niezwykle niebezpieczną. My w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam mówiliśmy, ojciec pytał o to, co różni grypę od choroby przeziębieniowej, bo często tak mówimy jednym ciągiem, że mamy grypę czy przeziębienie, traktujemy jednoczasowo, jednakowo. Otóż przeziębienie jest lżejszą postacią, grypa jest bardzo ciężką postacią. A pneumokoki, do których byśmy zachęcali Państwa, jeśli chodzi o szczepienia, to są już bardzo groźne. To jest bakteria, które zarówno wikłają grypę w 35% osób hospitalizowanych z powodu grypy, ale są też czynnikiem niezwykle niebezpiecznym, czynnikiem zapalenia płuc, zapalenia często opon, sepsy. No, pneumokoki są groźne, co tu dużo mówić. I w związku z tym szczepienie przeciwko pneumokokom, grypie, ale także krztuścowi jest w dobie pandemii zalecane. Mogą pomagają takie szczepienia zachować zdrowie. I należałoby tutaj dla osób w średnim, starszym wieku, a szczególnie osób z chorobami płuc, układu krążenia, nowotworów, chorującym na nowotwory, cukrzycę, niewydolność nerek, czy zaburzenia odporności, no takie szczepienia zalecać. Czy te szczepienia chronią nas przed COVID-em? No nie chronią nas przed zachorowaniem na COVID, ale osoby dorosłe czy starsze, które mają zaburzenia odporności, choroby przewlekłe, mają większe ryzyko na zachorowanie na grypę czy pneumokokowe zapalenie płuc. I jeżeli zminimalizujemy ryzyko, takie osoby często nie trafią do szpitala dzięki tym szczepieniom przeciwko pneumokokom, a jak nie trafią do szpitala, to się z tym COVID-em mogą nie zetknąć. Czyli mogą one zmniejszyć narażenie pacjenta na taki niepotrzebny kontakt z placówkami, które zajmują się zakażonymi na COVID-19. Poza tym infekcja wirusowa, gdyby nas ta grypa dopadła, otwiera drogę bakteriom. To zawsze tak jest, że wirusy są na tyle dżentelmeni, że otwierają drogę bakteriom, drzwi bakteriom, no i przyczyniają się do rozwoju zapalenia płuc i u osób starszych, które jeszcze chorują na te choroby przewlekłe, to jest niebezpieczeństwo powikłań. 60 co najmniej tysięcy osób jest hospitalizowanych w przebiegu pneumokokowego zapalenia płuc, w ogóle zapalenia płuc w Polsce. Z tego nawet 50% to są zakażenia pneumokokowe i one stanowią ogromne ryzyko zgonów. W Polsce rocznie umiera 18 tysięcy osób, 18,5 tysiąca według danych z 2018 roku z powodu zapalenia płuc. Te zakażenia pneumokokowe są bardzo groźne dla małych dzieci i przeciwko tym zakażeniom u małych dzieci, gdzie z powodu pneumokoków przed szczepieniami umierało na świecie około miliona dzieciaków rocznie. Około miliona dzieciaków rocznie, proszę Państwa. One są groźne, niebezpieczne właśnie dla maluchów i dla dziadków, dla ich dziadków w domu. Jeżeli to są właśnie osoby z chorobami nowotworowymi, z brakiem śledziony, z chorobami serca, płuc, cukrzycy, przewlekłymi wątroby, nerek, czy palące papierosy. Nawet wystarczy palić papierosy, już jest problem. Tak to wygląda, więc z punktu widzenia populacji osób dorosłych, tutaj bardzo by było ważne, żeby się zaszczepić. I kto powinien się szczepić? W skrócie powiedzmy, nie każdy jest tak samo narażony. To trzeba od razu powiedzieć. Nie każdy jest tak samo narażony na te pneumokoki. Pierwsza kategoria tych narażonych to wiek. Już zaczyna się problem po 50, tak naprawdę. Powyżej 50 roku życia jesteśmy bardziej narażeni, to statystyki mówią. Po drugie, zaburzenia odporności. No więc jeżeli to jest zaburzenie nabyte, są takie nabyte, ale i wrodzone, tak zwane pierwotne zaburzenia odporności. Jest zakażenie oczywiście HIV-em, jest ta białaczka, czy jakaś inna choroba nowotworowa, czy szpiczak, czy choroba Hodgkina, czy jakaś immunosupresja. To na pewno, czyli spadek odporności, wiek, spadek odporności. Co jeszcze? Choroby przewlekłe. To już właściwie mówiłem. Astma, cukrzyca, przewlekłe choroby wątroby, anemia sierpowata, wysięki płynu mózgowo-rdzeniowego, implant ślimakowy, operacja laryngologiczna. Co to ma za związek? A jednak ma, jak się okazuje. Albo właśnie brak śledziony, na przykład po wypadku samochodowym ktoś traci śledzione po jakimś urazie. No i oczywiście, jeżeli nadużywamy alkoholu czy papierosów, to ma też znaczenie, bo proszę Państwa, dowiedziono, że taką mikroaspirację czynników, które mamy w nosie, w gardle, w połowie przypadków może być, szczególnie u osoby, która ma uszkodzenie odruchu kaszlowego, nadużywającej właśnie tytoniu czy alkoholu, w nocy bardzo często dochodzić może do takich mikroaspiracji, które to mogą się kończyć nawet zapaleniem płuc. To nie musi być zachłyśnięcie, proszę Państwa. To zachłyśnięcie, jeżeli jest, może być oczywiście też przyczyną zapalenia płuc bardzo poważnego, ale właśnie te drobne takie mikroaspiracje, gdzie do dolnych dróg oddechowych dostają się właśnie drobne ustroje z górnych dróg oddechowych, i to jest w najczęściej bakterie gram dodatnie właśnie takie jak Streptococcus pneumoniae, czy ujemne jak Haemophilus influenzae, Klebsiella, czy szereg innych. U osób zdrowych, proszę Państwa, te mikroaspiracje są częste. Natomiast u osób dorosłych nawet trafiają się do 50%, z tym, że jeżeli ktoś jest zdrowy, młody, nie chorujący na choroby przewlekłe, to poprzez odruch kaszlu, kichania, transport śluzówkowo-rzęskowy przez makrofagi, które tam w pęcherzykach płucnych działają, spowodują, że nie będzie zapalenia. Natomiast jeżeli są osoby ciężko chore, to może być zapalenie. I to się nie dzieje jakąś drogą krwiopochodną, tylko właśnie poprzez takie wziewne rzeczy, ale tak jak w przypadku drogi dla koronawirusa. I tak samo dla tych pneumokoków. Jakie są czynniki ryzyka? Przede wszystkim czynnikiem ryzyka jest tutaj właśnie wiek, palenie papierosów, te choroby przewlekłe, stany sprzyjające zachłyśnięciu, Słabość sprzyjający zachłyśnięciu to na przykład także, proszę Państwa, różnego rodzaju zaburzenia świadomości, na przykład choroba Parkinsona, także stwardnienie rozsiane, chorzy, którzy mają udar mózgu, chorzy, którzy mają choroby przełyku. Proszę zobaczyć, jak dużo grup tutaj ludzi, którzy są narażeni. Jeżeli mają choroby przyzębia, paradontozę, nawet próchnicę, czy złą higienę jamy ustną, albo są ludźmi niedożywionymi, to też niebezpieczeństwo takiego zakażenia jest ogromne. Jak się chronić? No cóż, no tutaj oczywiście zwiększają odporność na różne sposoby, ale takim najskuteczniejszym w przypadku zarówno dorosłych, jak i dzieci, jak i osób dorosłych, skuteczne szczepienie jest taką sytuacją. I tutaj jest jedna dobra wiadomość, że to jest szczepionka skoniugowana, czyli taka na nośniku białkowym, i to jest szczepionka, którą wystarczy tylko raz podać. Nie trzeba się tak często szczepić jak na przykład na grypę, że jeżeli chcemy, to na każdy sezon się trzeba zaszczepić. Szczepienie przeciwko pneumokokom może być szczepieniem tutaj jednorazowym. Przepraszam za zbyt długi wstęp, ojcze, ale chciałem poruszyć już całość tematów.
Pan doktor Michał Sutkowski, temat szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Panie doktorze, wiele osób pyta się o bezpieczeństwo w różnych wymiarach. Jakość szczepionek, teraz w czas pandemii, gdzie można, jak można. Z części telewizyjnej też pamiętamy to pytanie o brak szczepionek na grypę. Gdyby pan profesor, pan doktor jeszcze rozszerzył ten temat związany z bezpieczeństwem. I w drugim wymiarze jeszcze z pańskiego lekarskiego doświadczenia, skąd wynikają te obawy osób, jeżeli chodzi o szczepienia, szczepionki?
Już mówię. Więc tak, szczepienia, proszę Państwa, muszą być bezpieczne. My sobie nie możemy, my jako lekarze, my jako humaniści, jako ludzie, jako osoby, które się tym zajmują, ale też z tego korzystają, musimy powiedzieć, że szczepienia muszą być bezpieczne. I teraz tak, aktualnie stosowane szczepionki są bezpieczne i to muszą potwierdzić badania kliniczne, które są prowadzone przed wprowadzeniem ich na rynek. Przed wprowadzeniem ich na rynek. Nie może być tak, że tak jak wzorem tych szczepionek, o których wiemy mało, chińskiej czy rosyjskiej, nie było przeprowadzonych badań do końca z tego, co rozumiemy, na podstawie tych szczątkowych danych, które do nas przychodzą, trzeciej fazy, czyli takiego bezpieczeństwa, i dopiero w boju się szczepi. No tak, jeżeli by było, podkreślam, niewiele wiemy na ten temat, no to by było bardzo źle. Więc muszą być zrobione badania i one są bardzo, bardzo wnikliwie robione. Nie ma takiego leku, a szczepionka jest lekiem, gdzie z uwagi na kontekst, bojaźń ludzi do tych szczepień, na różnego rodzaju ruchy, które można by nazwać antyszczepionkowe, czy różnych ludzi, którzy wątpią w te szczepienia, no tym bardziej te badania się robi porządne. I oczywiście zdarzają się, szczepionka nie jest dla każdego, zdarzają się niepożądane odczyny związane ze szczepieniami. One są w większości przypadków średnio nasilone i szybko ustępują, albo są bardzo mało nasilone. Przede wszystkim to jest gorączka, lokalne odczyny, zaczerwienienie, obrzęk, ból. I ja tu bym Państwu powiedział jako przykład, zestawił dwie rzeczy. Jakbyśmy sobie popatrzyli tak, ułożyli sobie w głowie taką tabelkę. Jedno to jest ryzyko związane z chorobą, a drugie to są nieprawidłowe, niepożądane odczyny po szczepieniu. Na przykład, jeżeli nie szczepimy się na odrę, przykład inny niż dzisiejszy pneumokoki grypa, na przykład na odrę, to niebezpieczeństwo zachorowania na zapalenie płuc jest 1/20. Niebezpieczeństwo, że dostaniemy zapalenie mózgu, jest 1/2000. A proszę Państwa, niebezpieczeństwo, że z powodu odry ktoś umrze, to jest 1 na 3000 przypadków. Jeżeli mamy dużo tych przypadków, a mieliśmy na przykład kilkaset tysięcy przypadków na przykład w latach 60. zachorowań na odrę, no to jeżeli to, te przypadki podzielimy przez 3000, to mamy liczbę osób, dzieci, które umarły z powodu odry. Błonica, proszę Państwa, tam było 1 na 3000, tak, jeśli chodzi o śmierć. Błonica daje śmierć 1 na 20. 1 na 20, czyli co 20 człowiek niezaszczepiony z powodu tej błonicy umrze. Natężec 1 na 1000. Na krztusiec zapalenie płuc jest bardzo często, 1 na 8. Zapalenie mózgu 1 na 20. I zgon 1 na 20. To są badania, które są badane, to nie są jakieś sobie tam wymysły moje, tylko to są badania CDC, czyli badania amerykańskie. Najlepsze badania, które są na rynku, już je przeprowadzono w 2009 roku. Natomiast jeżeli po drugiej stronie powiemy, jakie są nieprawidłowe odczyny poszczepienne, to na przykład ta wspomniana odra, to szczepionka MMR, to jest zapalenie mózgu albo poważna reakcja alergiczna 1 na milion. 1 na milion. Szczepionka DPPR, czyli taka, która tam właśnie zawiera i błonicę, i tężec, i krztusiec, to jest nieutulony płacz dziecka 1 na 100. Rzeczywiście są dosyć częste takie, że dziecko dużo płacze i to jest tak. Jeżeli są drgawki, to jest 1 na 750. Jeżeli jest jakaś ostra encefalopatia, to jest kilka przypadków na milion. Kilka przypadków na milion. A według tego CDC do 2009 roku przypadków na przykład zgonów z powodu szczepień nie odnotowano. Także te szczepienia muszą być bezpieczne i zrobiono na ten temat szereg badań. Na przykład jeszcze, jeżeli można, to dodam, że na te, które są najbardziej kontrowersyjne, gdzie mówiono o autyzmie u dzieci, zrobiono badania odra świnka różyczka i do 2008 roku, ja już pomijam inne badania teraz, chociażby duńskie badania, inne skandynawskie, badania amerykańskie, ale do 2008 roku różne grupy badawcze, które są niezwiązane z tymi koncernami, które te szczepionki produkują, wykonały 16 badań z grupą kontrolną i nie stwierdziły żadnych przypadków, żeby odnotować można było zwiększone spektrum autyzmu na przykład u dzieci. I tak dalej. Czy na pytania, czy choroby alergiczne i autoimmunologiczne one nie robią? No to nie, właśnie nie. Też badania z grupą kontrolną potwierdziły, że nie występują tutaj wpływy szczepień na występowanie chorób alergicznych. I bardzo często też się mówi, no tak, ale teraz na tak dużo chorób się szczepi, że kiedyś to było bardzo mało. No to prawda, proszę Państwa, 60 lat temu, jak wchodziły kalendarz szczepień dla na przykład dzieci, no to szczepiono na ospę prawdziwą jeszcze, ślady nasze, wielu z nas dorosłych ma na rękach, na błonicę, na tężec, na krztusiec, na polio, którego no prawie nie ma na świecie, poza Indiami, dzięki właśnie szczepieniom. A teraz szczepimy na 26 możemy szczepić różnych chorób. No to mówiono, kiedyś to było tam 5-6, a teraz to jest prawie 30. Ale wiecie Państwo, ważne jest, ile jest antygenów. Otóż proszę sobie wyobrazić, że antygenów, czyli tych substancji, tych miejsc na szczepionce, które wywołują odpowiedź immunologiczną. I liczba antygenów zawartych w szczepionkach, pomimo zwiększenia liczby szczepionek, zdecydowanie się zmniejszyła. W roku 1960 to było, czyli coś, co dawało odczynowość, dawało reakcję. To było ponad 3000. Dokładnie w tym zestawie, który Państwu mówiłem z roku 60, to było 3000 217 takich antygenów, a dzisiaj jest około 200. A zatem szczepionki w badaniach naukowych są rzeczą ważną. I powiem z doświadczenia wielu lekarzy na całym świecie, także w Polsce, wielu lekarzy pediatrów, wielu lekarzy rodzinnych, one muszą po prostu być bezpieczne. Inaczej nikt by się na to nie zdecydował, nie zdecydowaliby się szczepiący się rodzice w 95 czy 97%, za co zresztą rodzicom i całej ochronie zdrowia trzeba za to wszystko i naukowcom, którzy nad tymi szczepionkami pracują, oczywiście bardzo podziękować.
Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych oraz rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Uczelnia Łazarskiego też jest reprezentowana przez pana doktora. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam zapytać o taką rzecz.
Kto do nas telefonuje?
Maria z Podkarpacia.
Prosimy, Pani Maria.
Kiedy szczepiłam się przeciwko grypie, zawsze miałam kontakt z lekarzem. Lekarz decydował, czy jestem zdrowa, czy mogę się zaszczepić. Jak w dzisiejszej dobie można się zaszczepić, jeżeli nie ma możliwości kontaktu z lekarzem rodzinnym, jedynie są teleporady? Jak można przez telefon zdecydować, czy człowiek jest zdrowy, czy człowiek jest chory?
Dziękujemy. Pani Mario, prosimy, doktor Michał Sutkowski.
Pani Mario, ani się zaszczepić, ani zakwalifikować przez telefon nie można. I to jest oczywiste. Ja dzisiaj szczepiłem kilka osób przeciwko grypie. Te osoby zadzwoniły do nas już wcześniej, już dużo wcześniej, już we wrześniu, dostały receptę na szczepionkę. Nie udało się części tym osobom kupić tej szczepionki. W związku z tym jeszcze raz w październiku, pod koniec października wypisywałem jeszcze raz tym osobom, które akurat dzisiaj były u mnie, receptę ponownie i to było przez teleporadę. Chce się pan zaszczepić? Dobrze. Najpierw musi być recepta. I na receptę wystarczy teleporada. Kropka. Natomiast te osoby zgłosiły się dzisiaj, zadzwoniły wcześniej do przychodni, dodzwoniły się do tej przychodni bez kłopotu. Jedna się dodzwoniła zaraz po 8, a dwie kolejne się dodzwoniły po 9. Przyszły na umówioną godzinę, dokładnie na umówioną godzinę, w pełnym rygorze sanitarnym zostały wpuszczone do takiego punktu, który się nazywa punktem szczepień, nic w tym nie ma nadzwyczajnego. A te osoby zostały, wcześniej napisały taką ankietę, wcześniej były wypytane o różne kontakty związane także z COVID-em, z ewentualnością choroby takiej jak COVID-19, innych chorób infekcyjnych, gorączkowały, czy miały kontakt z pandemią, zostało to im wcześniej zadane te pytania. Już te pytania zostały zadane, proszę Państwa, przez telefon, wtedy kiedy się zapisywały. Ja każdą z tych osób zbadałem. Zbadałem rzetelnie, porozmawiałem. Zostały zbadane klinicznie i zostały zaszczepione przez panią pielęgniarkę. I to jest właściwa rzecz. Zostały oczywiście zakwalifikowane, bo były zdrowe. Jeżeli osoba nie jest zdrowa, to ma po prostu przeciwwskazania do szczepień. Te przeciwwskazania Tak jak zapewne pani wie, część tych przeciwwskazań jest całkowita i tej osoby nie wolno szczepić. A część jest tylko czasowa. Jaka jest ta całkowita? No jeżeli jest anafilaktyczna nadwrażliwość, na przykład w przypadku grypy na białko jaja kurzego, tak, proszę państwa, na białko jaja kurzego, bo ono jest nośnikiem tej szczepionki dla dorosłych, lub antybiotyki, które są stosowane w procesie produkcji albo inne składniki szczepionki. To wtedy te osoby, jeżeli mają reakcję nadwrażliwości, nie mogą być szczepione. Jeżeli taka osoba miała zespół Guillain-Barré stwierdzony w okresie 6 tygodni po szczepieniu przeciwko grypie, na przykład rok temu czy 2 lata temu, a takie sytuacje się zdarzają, bardzo rzadko, ale się zdarzają, to absolutnie taka osoba nie może być w tym momencie szczepiona. Natomiast jeżeli ktoś ma ostrą chorobę gorączkową, bo na przykład jest przeziębiony, albo ostrą chorobę nawet bez gorączki, ale o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu, jakąś ostre zaostrzenie. Na przykład jeżeli ktoś ma potwornie niewyrównaną cukrzycę, przychodzi z cukrami 400 czy 500, to ja go nie zaszczepię. Ja go najpierw muszę w krótkim czasie poddać leczeniu tej choroby podstawowej. Na przykład, żeby to nie była choroba i to nie ma nic, jak państwo wiecie, z gorączką, bo taka osoba nie gorączkuje. Tylko po prostu ma chorobę tak rozchwianą, tą swoją podstawową, że ona nie może być zaszczepiona. I wtedy się mówi, proszę pana, to musimy to i to zrobić. I dopiero jeżeli pan będzie chciał, to proszę przyjść za tydzień, dwa czy za trzy i będziemy szczepić przeciwko grypie. Także tak to wygląda. Ale jeszcze odpowiem, bo w pytaniu pani Marii jest jedna prawidłowość. Otóż niestety jest tak, że część przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i nie tylko, przychodni specjalistycznych, a nawet i szpitali, była, a czasem i jest, słabo dostępna dla pacjentów, albo na przykład zamknięta dlatego, bo jest albo są ludzie w kwarantannie, albo jest zamknięta z innych przyczyn, albo nie chce przyjmować pacjentów w ogóle fizycznie. Proszę państwa, jeżeli jest taka przychodnia, która was nie przyjmuje w ogóle od kilku miesięcy, tylko poprzez teleporady, podkreślam, tylko poprzez teleporady, bo teleporady są we wszystkich przychodniach i one są bardzo dobrą rzeczą, ale my też tych teleporad udzielamy, ale równocześnie, tak jak dzisiaj pani powiedziałem, na tym przykładzie chociażby dzisiejszym szczepimy. Jeżeli szczepimy, wykonujemy bilansę, badamy ludzi normalnie, jeżeli się do nas zgłoszą, tylko muszą się zgłosić w określonym czasie. Nie wszyscy naraz, nie poczekalnia pełna, bo to jest przeciwko pandemii by było. Tak więc można to zorganizować, na pewno można i większość placówek, jak się okazuje, działa rzetelnie. Zrobił na to badania nie lekarz, tylko Narodowy Fundusz Zdrowia, kontrolując te placówki. I okazało się, proszę państwa, że nie można się było dostać do 56 na 9 skontrolowanych przychodni, bo były całkowicie zamknięte. I takie placówki mają w Polsce, tam jest postępowanie i zostaną te placówki ukarane oczywiście. Natomiast do 200-300 dziennie ciężko było się dodzwonić. Natomiast nie oznaczało to oczywiście braku możliwości kontaktu z tym lekarzem, nie tylko przez telefon, jak się później okazało. Tak to wygląda.
Doktor Michał Sutkowski, naszym państwa gościem, prosimy Radio Maryja.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna Wójkowska, lekarz internista, 33 lata praktyki zawodowej. No i mam kilka refleksji oraz może nawet takie pytanie na sam koniec. Słuchając wypowiedzi mojego kolegi znamienitego, chciałabym jednak zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię. Otóż to nie szczepienia stanowią o zdrowiu człowieka, bo tak słuchając dzisiejszej audycji moglibyśmy wnioskować, że właściwie jest to główna metoda dzisiaj profilaktyki, zapobiegania chorób. Oczywiście pan doktor nadmienił, że inne kwestie także, ale dobór tematu w dniu dzisiejszym w obliczu zapowiedzi wprowadzenia do Polski bardzo wielu milionów szczepionek antycovidowych wzbudza jednak no, wielki niepokój, ponieważ co do szczepionek, o których pan doktor raczył nam tu mówić, nie mamy wątpliwości. Jako lekarz internista z długim stażem pracy wielokrotnie podejmowałam decyzje, kwalifikacje szczepienia pacjentów, szczególnie właśnie chorych, przewlekle z obciążeniami. Natomiast takie przekazy medialne, jakie w tej chwili mamy, że należy zaszczepić wszystkich Polaków, że skuteczność szczepionki ma być 90 kilka procent, no jest przynajmniej zdumiewające. Oraz informacje, że szczepionka chińska czy rosyjska są słabe, a może amerykańska czy niemiecka miały być bardzo dobre. Uważam to za nieuprawnioną manipulację i jednak eksperyment na dużej populacji ludzi. Będzie to wielkim jednak no, obciążeniem psychicznym, jeżeli okaże się, że po zaszczepieniu tak ogromnej liczby ludności będą ogromne uszkodzenia w zdrowiu ludzi, dlatego że tak jak pan doktor chciał powiedzieć, szczepionka musi być bezpieczna, a więc musi być dobrze przebadana. No jak w ciągu kilku miesięcy można przeprowadzić wszystkie fazy i mieć dobre badania na dużej grupie ludzi? Przecież jako lekarze doskonale zdajemy sobie sprawę, żeby wprowadzić do obiegu powszechnego jakiś lek, szczepionkę, trzeba bardzo wielu lat pracy, bardzo dużych obserwacji, sprawdzenia działań ubocznych, odległych także. W związku z tym mówienie dzisiaj o wielkiej skuteczności, dobrodziejstwie szczepionki, która ma być wprowadzona już wkrótce, jest przynajmniej no, wielkim ryzykiem. Oraz zestawienie tego z szczepieniem na inne choroby. Także tutaj no, jednak trzeba bardzo uważać, co się mówi, bo odpowiedzialność potem, jeżeli chodzi właśnie o zdrowie populacji, o zdrowie społeczne, na nas lekarzach bardzo tutaj ciąży. Pacjenci pytają, czy te szczepionki są bezpieczne. My tego nie możemy powiedzieć. Naprawdę nie możemy tego powiedzieć. Jeżeli ktoś mówi dzisiaj, że ta szczepionka jest bezpieczna, to mówi to w sposób nieuprawniony, dlatego że badania są zbyt krótkie. Wszyscy wiemy, że potrzeba przynajmniej 5-10 lat, żeby szczepionka była naprawdę dobrze zbadana. No a wiemy, że chyba dzisiaj jest rocznica, odkąd ogłoszono pierwszy przypadek w Chinach. Jeszcze ciekawa rzecz. Zaszczepić się chcą wszyscy Chińczycy, bo takie są informacje z naszych mediów lekarskich, przecież gazety lekarskie, Pulsy, można wyczytać, prawda, jakie są statystyki, jakie są poparcia dla szczepionki antycovid. Najwięcej w Chinach, no wiadomo, co to za kraj. Natomiast najmniej gdzie? Francja, Węgry, Polska. Tam sprzeciw wobec szczepionek jest prawie 60%. Największy w Rosji, no i we Francji, i w Polsce. Węgry. Także to są kraje, które mają ludzie bardzo duże obiekcje i są obiekcje wynikające z jakichś przesłanek, prawda? Między innymi z tego właśnie, że nie wiemy, jakie będą działania tej szczepionki właśnie chociażby odległe. Jeżeli jeszcze się to skumuluje zaszczepienie pacjentów z przewidywaną kolejną falą, cóż to za wirus, który przebiega w taki sposób falowy właśnie i jak te szczepienia mogą się wtedy złożyć z tym zachorowaniem pacjentów. Więc być może właśnie te wielkie ilości łóżek szpitalnych też są wtedy potrzebne dla pacjentów. No są to naprawdę bardzo ważne pytania. Nie sądzę, żeby pan doktor mógł na nie odpowiedzieć. Jeżeli zna odpowiedzi, byłabym bardzo zdziwiona, ponieważ na te pytania nikt nie zna odpowiedzi. Także szczepienia, owszem, tak, dla ludzi, którzy potrzebują tych szczepień, po zbadaniu przez lekarza, po określeniu wskazań, przeciwwskazań, absolutna dobrowolność w szczepieniach, proszę Państwa, no, jest niewyobrażalną rzeczą, żeby człowiek musiał się szczepić, żeby ktoś go musiał na siłę zaszczepić przy użyciu jakichś służb, chociażby sanitarnych, czy zmuszony przez właśnie lekarzy, czy przez felczerów, czy innych, jak to w niektórych ustawach jest zaproponowane. Więc jako lekarze z wieloletnim stażem, także nie mówię tego tylko we własnym imieniu, dlatego że się spotykamy także w ramach naszych spotkań z lekarzami katolickimi, z lekarzami doświadczonymi, no chcę powiedzieć, że to musi być bardzo, bardzo w wielkiej wolności w stosunku do ludzi, wielkiej miłości do ludzi, bo pamiętajmy, że my lekarze możemy życie też skrócić. Bo niestety tym, który nie skraca życia, jest tylko Bóg. I pacjenci, którzy mieli doświadczenie śmierci klinicznej, ostatnio miałam przypadek pacjentki, która powiedziała po wybudzeniu ze śpiączki do ordynatora: dziękuję, że pan się nie zgodził na odłączenie aparatury, bo pan doktor właśnie tym sposobem moje życie ochronił. Bo tylko Twórca jest w stanie określić długość naszych dni, a my lekarze jesteśmy jego współpracownikami. Szczęść Boże wszystkim i dużo rozsądku w tych decyzjach. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Prosimy, doktor Michał Sutkowski.
Bardzo dziękuję pani doktor za ten głos. Tylko muszę jeszcze parę rzeczy tutaj objaśnić albo uzmysłowić. Po pierwsze, dzisiaj tematem są szczepienia, które mamy w dobie COVID-19. Mówimy to w kontekście oczywiście szczepień, które powstaną. Natomiast jak pani słusznie zauważyła, taki jest po prostu temat. Szczepienia w dobie COVID-19. I mówimy głównie o szczepieniach na grypę i przeciwko pneumokokom. O szczepionkach covidowych jeszcze nie mówiłem. I nie mówiłem, że że będziemy szczepili wszystkich Polaków. Nie mówiłem też ja, tylko firmy. Jak pani doskonale wie, obie firmy amerykańskie. Jedna mówiła, że jest skuteczność na poziomie 90%, a druga mówiła, że prawie 95%. Oby tak oczywiście było, ja temu kibicuję, ale to nie ja o tym mówiłem, tylko te firmy. Nikt nie mówi o eksperymencie na dużej grupie ludzi. To w ogóle też nie możemy używać takich argumentów, eksperyment na dużej grupie ludzi, bo to oczywiście jednoznacznie zdyskwalifikuje wszystko. Jeżeli będziemy mówili o czymś, że ktoś będzie stosował eksperyment. Ja wierzę, że szczepionka, która rzeczywiście jest wykonywana wyjątkowo szybko, będzie szczepionką bezpieczną. Od tego jest agencja, która się tym zajmuje, Europejska Agencja Leków, żeby nam takie bezpieczeństwo, nie pani, nie mnie, ale nam także, oczywiście i pani, i mnie, ale przede wszystkim naszym pacjentom, takie bezpieczeństwo zagwarantować. Nie możemy też powiedzieć, że jest dobrze przebadana, bo kończą się badania trzeciej fazy, będzie rejestracja i dopiero wtedy, kiedy będzie rejestracja, to będziemy wiedzieli, czy jest ona dobrze przebadana i przeszła procedurę rejestracyjną, bo ani pani, ani ja nie wiemy tak naprawdę, jak te procedury były wykonywane. I dopiero agencja leków, której pani i ja piszemy, na co dzień stosujemy dla pacjentów, stosujemy różne metody lecznicze, ale także farmakoterapię, i wszystko to stosujemy w oparciu o procedury, które oczywiście są uwzględnione. Także i ja mam dużo lat pracy i obserwacji i także szczepię od 30 kilku lat. I ja też zwracam uwagę na to, że szczepionki zwykle powstawały od 8 do 10 lat, niektóre szybciej. Ale oczywiście firmy robią wszystko i dobrze, tylko żeby nie robiły wszystko dla zysku. Mają robić wszystko dla zdrowia pacjentów. jak na przykład skracają ten czas, żebyśmy byli pewni. Na przykład robią w ten sposób, ja nie chcę ich oczywiście tutaj bronić, jeszcze raz powtarzam, najważniejszą instancją jest urząd rejestrujący. Jeżeli on przyjmuje dokumenty firm, sprawdza, to będzie trochę trwało, kilka miesięcy, i te dokumenty będą się zgadzały, to zatwierdzi. Jeżeli nie będzie się zgadzało, to nie zatwierdzi. Jeżeli taki urząd będzie to robił, to zwróci uwagę na to, że czasem firmy idą na skróty, ale nie kosztem zdrowia pacjenta. Nie kosztem zdrowia pacjenta. Otóż jaki to jest na przykład skrót? Dzisiaj firma mówi tak. Jedna firma i druga, a szczególnie ta druga ostatnio, mówi tak. Dyrektor operacyjny firmy mówi w ten sposób. Jeszcze przed zaszczepieniem szczepionkę produkujemy. Produkujemy nie za dużo. Jeżeli nam nie zostanie dopuszczona ta szczepionka do obrotu, to my tą szczepionkę będziemy utylizować. Czyli robi inaczej trochę, przyspiesza trochę to wszystko, żeby szczepionka była gotowa w momencie, kiedy ktoś, kto o tym zadecyduje, jeszcze raz powtórzę, Europejska Agencja Leków, nie nasze tutaj dociekania, tylko no, ludzie, którzy się muszą na tym znać i ponoszą za to odpowiedzialność. I to nie tylko przed Bogiem i historią, ale także odpowiedzialność karną i tak dalej, i tak dalej. Podpiszą się pod tym. Natomiast jeżeli nie uzyska ta szczepionka zgody, to będą te partie zutylizowane. Dlatego też o szczepieniu w tym roku mówi się, że będzie tam w przypadku jednej firmy 50 milionów dawek, a w przypadku drugiej firmy 20 milionów dawek. Tak, żeby można było w razie czego, jeżeli ta szczepionka nie uzyskałaby zgody, te szczepionki po prostu wyrzucić do kosza. I dlatego jest trochę przyspieszony ten proces, bo wcześniej wyglądało to w ten sposób, że najpierw czekaliśmy. Jeżeli się dostała dopiero firma zgodę, to zaczęła się produkcja. Teraz produkcja idzie równolegle przed uzyskaniem zgody, ale to nie znaczy, że zostanie ta szczepionka wprowadzona na rynek. Więc pewne rzeczy można skrócić, ale pewnych rzeczy, ma pani doktor rację, nie można skrócić. Co więcej, należy pamiętać o różnych długofalowych skutkach, ale też trzeba pamiętać o krótkofalowej chorobie i krótkofalowych i długofalowych skutkach samego zachorowania. I trzeba się zawsze zastanowić, żeby wybrać dobro, czasem trzeba wybrać mniejsze zło i być może takim mniejszym złem, mam nadzieję, że to będzie samo dobro, bo tak chcę, bezpieczna rzecz, skuteczna rzecz i bezpieczna rzecz, że będzie to oczywiście szczepionka docelowa. Ale ja już mówiłem na antenie telewizji Trwam, że czekamy na to, natomiast nie jesteśmy tutaj ani pani, ani ja motorami firm amerykańskich, które będą tworzyły szczepionkę przeciwko COVID-owi. Firmy są firmami poważnymi. Dowiodły tego oczywiście poprzez leki, szczepionki także też na całym świecie i same będą się bronić. One na pewno bronić i udowadniać swoje racje. Nie potrzebują w mojej osobie, czy w pani doktor osobie adwokata, także mam nadzieję, że wszystko będzie i transparentne, i bezpieczne, i skuteczne. Czy to będzie skuteczność 95%? No, byłby to naprawdę prawie rekord świata i tu się z panią doktor też zgodzę, no bo to jest wielka skuteczność. Szczepionka przeciwko grypie ma skuteczność, jeśli chodzi o zakażenie na grypę, no rzędu 50 kilka, 60 kilka procent, a jeśli chodzi o powikłania, no 60 kilka, pewnie maksymalnie 70%. A więc jeżeli nawet się szczepimy przeciwko grypie, co powinniśmy czynić, co na pewno pani doktor robi, to wcale nie oznacza, że nie zachorujemy. Co więcej, wcale nie oznacza, że nie będziemy mieli powikłań. nie oznacza, niestety nie oznacza, nie ma stuprocentowej pewności, tylko minimalizujemy to ryzyko zachorowania i powikłań, więc no dlatego to jest tak skomplikowana sprawa.
Dziękujemy bardzo. Naszym Państwa gościem dr Michał Sutkowski. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
I można na antenę?
Jesteśmy na antenie, proszę o wyłączenie radioodbiornika.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Agnieszka z północy Polski.
Prosimy, Pani Agnieszka.
Ja tak chciałam skomentować ostatnią wypowiedź Pana doktora. Taki, bo przecież ogólnie wiadomo, że szczepionki przeciwko świńskiej grypie, którą w Polsce, których w Polsce nie było i może całe szczęście, w Szwecji spowodowały ogromne tragedie. Narkolepsja, wyłączenie, inwalidztwo ludzi do końca życia i do tej pory Szwedzi przecież płacą odszkodowania tymże ofiarom szczepionki. To tyle a propos ostatniej wypowiedzi pana doktora, bo te skutki długofalowe, o to mi chodzi. To trzeba, bo widocznie nie brano pod uwagę skutków, no i doszło do ogromnych tragedii.
Dziękuję, pani Agnieszko. Prosimy, pan doktor.
Wie pani, ja nie wiem o tych rzeczach dotyczących Szwecji i tych tragedii, ale uznaję, że jeżeli pani ma takie wieści, to chętnie bym posłuchał, skąd pani wie. Ja nie wiem o tym i jeszcze raz powtarzam, no nie mówimy o szczepionce przeciwko świńskiej grypie. O skutkach długofalowych trzeba myśleć, ale też o skutkach krótko- i długofalowych samej choroby COVID-19. Także trzeba myśleć. Trzeba rozważyć, co, i myślę, że na podstawie badań, a nie innych przesłanek, co w danym momencie będzie ważniejsze. Choroba COVID-19 zabiera bardzo dużo osób z tego świata. Stała się w Polsce od dwóch tygodni najważniejszym czynnikiem infekcyjnym. Przebiła tutaj pneumokoki, przebiła tutaj grypę, jeśli chodzi o zgony z powodu infekcji. Stanowi 30 czy 40% zgonów dziennych w Polsce. No dzisiaj to są 603 osoby. Te osoby, które zmarły z powodu COVID-u, ponad 100 osób, 1/5 zwykle, umiera bez innych chorób współistniejących. Natomiast pozostałe żyłyby, gdyby nie COVID. Żyłyby. I takich osób jest większość. Więc jest to czynnik, który zabija, znacząco zwiększa ogromne obszary i to nie jest tutaj jakiś wynalazek polski, że się musimy bać, bo wszyscy się, myślę, że nie mylą w Europie i na świecie, chcą tą szczepionkę dostać. Nie sądzę też, że możemy przypuszczać, że wszystkie kraje na świecie chcą zlikwidować zdrowie swoich obywateli poprzez szczepienie. Więc będą to podejmowane decyzje w oparciu o badania naukowe, o wiedzę i o twarde dokumenty, które zostaną udostępnione osobom o tym decydującym. I cały świat czeka na tą szczepionkę, niestety w obliczu tych ogromnych tragedii, które się dzieją, ale także w obliczu jeszcze innej pandemii. Pandemii, proszę Państwa, nie leczenia wszystkich innych chorób. To jest tak samo potężna pandemia. Pandemia sparaliżowała i spowodowała tą drugą. I tą drugą to jest to tsunami chorób przewlekłych, które bez wątpienia, jak wszyscy mądrzejsi ode mnie mówią, no nastąpi. I rzeczywiście chyba z praktyk lekarzy rodzinnych, lekarzy internistów, lekarzy onkologów, no widać już to wyłaniające, ale w statystykach także, wyłaniające się tsunami z tego oceanu covidowego, bo ludzie się nie zgłaszają do lekarza, bo ludzie lekceważą po prostu te objawy, nie mogą się zgłosić. Niektóre przychodnie, czy niektóre procedury są, czy niektóre operacje są po prostu odłożone. Ludzie mają uzasadniony mniej lub bardziej strach i to też jest element, który to szczepienie też może dać nadzieję tym ludziom, którzy będą dzięki temu no, mogli się leczyć. Ja jestem tylko lekarzem, nie jestem tutaj strategiem zdrowotnym i nie chcę uchodzić za takiego, ale niemniej zwracam uwagę na to, że wszystkie ważne gremia, łącznie z polskim rządem, mówią o tym, że no, to jest rzecz niezwykle istotna. To jest też medyczna racja stanu, żebyśmy nie tylko właściwie zabezpieczali osoby szczególnie narażone przed COVID-em, oczywiście na zasadzie dobrowolności, to nie ulega też dla mnie wątpliwości, ale zabezpieczali te osoby i dzięki temu no, medyczną racją stanu jest również zabezpieczenie tych wszystkich pozostałych nie-COVID-owych pacjentów.
Dziękujemy. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19 to temat, który dziś podejmujemy. Doktor Michał Sutkowski, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Podlasia. Pozdrawiam pana doktora, pozdrawiam ojca prowadzącego. Mam takie dwa pytania.
I pani ma na imię jak? Prosimy o przedstawienie się.
Agata.
Prosimy, pani Agato.
Więc tak, zaszczepiłam się po namowie lekarzy zakaźników 10 lat temu, ponieważ chorowałam na boreliozę, miałam osłabiony organizm, częste infekcje i namówili mi lekarze zakaźnicy, żeby zaszczepić się od grypy. Od tamtej pory zaczął się horror po prostu, bo po miesiącu, nawet niecałym, zaczęły się objawy takie, że nie byłam w stanie ani samodzielnie jeść, ani chodzić, ani wstać, nic, kompletnie nic. Szukanie, postawienie diagnozy trwało około 9 miesięcy. Później, następne 9 miesięcy, trwało postawienie mnie na nogi. Polegało to na tym, że leżałam w szpitalu w każdym miesiącu, 2-3 tygodnie, miałam wlewy dożylne z solu madrolu. Postawiono mi wreszcie diagnozę zapalenie wielomięśniowe z zespołem nakładania, czyli astma plus POHP. I teraz dołączyły się w międzyczasie inne choroby, nawracające zapalenie osierdzia, nawracające zapalenie płuc, wylew do oka, krytyczne niedokrwienie, ponieważ jestem 10 lat na sterydach i na lekach po przeszczepie, bo tak się leczy zapalenie wielomięśniowe. No, mnóstwo jeszcze innych schorzeń, takich jak zespół antyfosfolipidowy, po prostu żałuję, że się zaszczepiłam grypy, bo zmarnowałam sobie życie. No ja już do emerytury troszeczkę mi brakuje, trudno powiedzieć, czy doczekam, natomiast mój zięć, mający lat 27, dwa lata temu zaszczepił się też od grypy. Przestrzegałam, mówiłam, no ale przeszkadzało mu to, że ciągle ma infekcję. Po półtora roku postawiono diagnozę, w zasadzie wyrok. Pani rodzinna lekarz stwierdziła, że no pana organizm bardzo źle zareagował na szczepionkę. Szczepionka była w uniwersyteckim szpitalu. Lekarz zapewniał, że to jest najlepsza szczepionka bezpośrednio z sanepidu. W wyroku mojego zięcia jest choroba Stila. Choroba autoimmunologiczna. Dlaczego tak się dzieje? Mówimy o bezpieczeństwie szczepionek, a jednak one nie są bezpieczne. No ja wcześniej chorowałam na boreliozę. Mój zięć nie chorował na nic, oprócz tych infekcji gardła. No i po prostu namówili go lekarze też. No i mam takie właśnie pytanie, jak to jest właśnie z tym bezpieczeństwem tej szczepionki już od grypy, tej, którą mamy teraz? Tyle chciałabym. Dziękuję, pozdrawiam.
Szczęść Boże. Prosimy, pan doktor.
Szczęść Boże, pani Agato. Dziękujemy za pytanie. Proszę panią tak. Po pierwsze, no, żeby wszystko powiedzieć dokładnie, trzeba oczywiście znać całą dokumentację pani. I powiem w ten sposób. Pani pani powinna zostać właściwie do danego szczepienia zakwalifikowana. Ja o tym, o tych kwalifikacjach do szczepień na grypę mówiłem. Mówiłem o szczepieniach, o zaleceniach dotyczących tych szczepień i wtedy, kiedy można takiego pacjenta zaszczepić, a kiedy nie można takiego pacjenta zaszczepić. Wie pani, trzeba, zanim to wszystko powiemy, to trzeba sobie jedną rzecz uświadomić. Czy wszystkie te objawy, to jest pytanie oczywiście retoryczne, my na to pytanie, znaczy mnie na to pytanie pani nie odpowie, ja pani też bez dokumentacji nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak się te rzeczy potoczyły. Ten ciąg, ta koincydencja zdarzeń może mieć związek czasowy, ale nie przyczynowo-skutkowy. I to jest najważniejsza rzecz, którą chcę powiedzieć. To, że coś się dzieje w czasie, że coś się dzieje po szczepieniu, to nie oznacza, bo jest to po szczepieniu. No wszyscy jesteśmy po jakimś szczepieniu, można powiedzieć tak. I coś się z naszym organizmem dzieje. Czy to jest skutek szczepionki? Czy na pewno? Jaki jest dowód naukowy na to, że jest to szczepionka? Osoby, które nie mają tej szczepionki, też mają, tak jak w przypadku pani, taką chorobę jak zapalenie wielomięśniowe czy kolagenozis mixta i w ogóle nie były szczepione na grypę. A zatem, jeżeli zestawimy dwie rzeczy, pani twierdzi, że po szczepieniu dostała tej choroby, a może było tak, że tą chorobę i tak pani by dostała, bo dostają ją również osoby, które na grypę nie są zaszczepione. Te wszystkie pozostałe rzeczy, o których pani mówi, i bardzo to współczujemy, bo to jest rzeczywiście potężna choroba, zarówno borelioza, jak i oczywiście kolagenoza, wynikają z samej kolagenozy, między innymi zespół antyfosfolipidowy i szereg innych rzeczy. Także jeszcze raz powtarzam, taka incydencja może być. Teraz tak, w przypadku pani rodziny, tego pana, który ma chorobę Steela, źle zareagował organizm, powiedziała pani doktor, i wynikiem tego, że został zaszczepiony po półtora roku, okazała się być ta choroba. Czy na pewno są podstawy do tego, żeby twierdzić, że po półtora roku od szczepienia doszło do tej choroby w związku ze szczepieniem? Szczerze powiedziawszy, wątpię. Na chorobę Steela chorują, jeszcze raz powtórzę, osoby, które nigdy nie były szczepione na grypę. Tak jak na boreliozę chorują takie osoby i na kolagenozis mixta też takie osoby chorują.
Gorąco dziękujemy. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Dr Michał Słutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych oraz rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, naukowo związany z Uczelnią Łazarskiego. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już jestem na antenie.
Jest pani na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Ursula Turkiewicz, Ursula z Wrocławia. I kłaniam się księdzu prowadzącemu i gościowi. Ja mam takie pytanie, takie zasugerowanie w dwie strony. Jedna to jest to, że to jest szczepionka amerykańska, a druga, no i to jeszcze powiem tutaj, że ponieważ w Ameryce jest tak dużo skłonności do wykonywania szczepionek, nie tylko szczepionek, ale wykorzystywania tych abortowanych dzieci do wszystkiego. I między innymi firmy farmaceutyczne też do szczepionek, prawda? I to jest jakoś było ustalone, że to właśnie ma być zapewnienie, że to z takiego nie ma. Ale jak ja słyszę, że to jest amerykańska, to coś mnie tak wątpliwości nachodzą. Czy to jest tak dobrze do sprawdzenia, czy to rzeczywiście nie miało żadnego związku. A druga rzecz, że w Polsce wykonuje się badania też i zdaje się, że to już jest prawie, że to może pan doktor będzie wiedział, że już jest na jakby wyprodukowana to ta szczepionka z osocza ludzi, którzy przechorowali COVID. No tę chorobę, prawda, tutaj koronawirusa złapali. Więc chodzi o to, czy tej szczepionki nie można by było właśnie, no ona chyba nie musi być nawet tak długo sprawdzana, skoro to jest, no wiadomo, z czego ona powstaje. Tam na pewno są właśnie przeciwciała i to właśnie przeciwko tym wirusom, które w tej chwili nas tutaj tak opanowały. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, pan doktor.
Więc jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to wie pani, no mogą nas różne wątpliwości nachodzić, ale musimy mieć na to dowody, bo mówimy tak, pani mówi w ten sposób, że wątpliwości pani nachodzą, bo to jest firma amerykańska. No ja myślę, że o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej jako o państwie można powiedzieć pewnie dużo dobrego i pewnie też trochę rzeczy krytycznych, ale trzeba powiedzieć, że jest to między innymi kolebka medycyny. Ja nie słyszałem, żeby były wykorzystywane do szczepionek w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Stanach Zjednoczonych abortowane dzieci, bo tak pani to wyraziła. Jeżeli by miała pani jakieś dowody na wykorzystanie abortowanych dzieci, czy byłyby jakieś takie dowody, to myślę, że byśmy na ten temat wszyscy wiedzieli. Ja nie mam takich, żadnych na to dowodów. Natomiast jeśli chodzi o to drugie, o tą drugą kwestię, o której pani mówi, to chcę powiedzieć, że przeciwciała, które my produkujemy z osocza ozdrowieńców, to jest immunoglobulina. To jest immunoglobulina, która ma jak gdyby zaatakować tego wirusa, który jest i krąży w naszym organizmie. Czyli jest to lek. To nie jest szczepionka, to jest lek. Podajemy immunoglobulinę i bardzo zachęcamy wszystkich państwa, wszystkich ozdrowieńców do tego, żeby ten dar życia ludziom podarować. Są przykłady naprawdę heroiczne, przykłady osób, które oddają krew kilkakrotnie. Jest pan, który jest rekordzistą osocza i jego tu może szczególnie należałoby podkreślić, który już 6-krotnie osocze oddał do celów ozdrowieńczych, ma bowiem tych przeciwciał dużo. I to jest tak, że to osocze może być wykorzystane jako lek. Oczywiście nie jako szczepionka, bo te przeciwciała w krótkim okresie po wniknięciu do organizmu w postaci immunoglobuliny będą oczywiście funkcjonować przez jakiś okres czasu, utrzymywać się będzie ich poziom, ale one będą stopniowo inaktywowane. Ten poziom będzie się stopniowo zmniejszał. Ideą szczepień jest to, żeby podać w bardzo małej dawce, naprawdę małej dawce, na przykład zabity wirus, albo zabity antygen, albo jak te szczepionki dwie amerykańskie, messenger RNA, czyli mRNA, czyli fragment tego wirusa, tak żeby obudzić układ odpornościowy, żeby on był w takim momencie czuwania. Nie wytwarzał przeciwciała, bo one by się zaraz, proszę państwa, zniknęły z naszego organizmu. Prędzej czy później ich poziom by się zmniejszył, a na przykład nie mielibyśmy kontaktu z koronawirusem. Ideą szczepień jest to, żeby nasz organizm, nasz układ immunologiczny na tego danego patogena był w stand-by'u, czyli był w takiej gotowości. I wtedy, kiedy będzie inwazja tego koronawirusa, żeby ten organizm zaatakował. To jest idea szczepień ochronnych. Więc nie możemy wykorzystać takiej szczepionki, tego co tutaj dajemy, osocza ozdrowieńców do tych celów, wykorzystujemy je jako lek, nie jako szczepionkę, a szczepionkę musimy innymi sposobami, to się tworzy. Albo to jest mRNA, albo tak zwany nośnikiem jest adenowirus. No to są różne techniki i różne sposoby tworzenia szczepionek.
Kolejny telefon. Gorąco serdecznie dziękujemy. Doktor Michał Sutkowski, naszym Państwa gościem. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Anna z Bolszewa, Kaszubka.
Prosimy.
Ja nie mam szansy, aby się zabezpieczyć, aby się że tak powiem, przyjąć ten zastrzyk przeciwko grypie. A poza to, no ostatnio jakoś nie mam takich powikłań właśnie tych grypowych. Z tym, że ja mam takie pytanie do pana doktora. Ostatnio przez 2 tygodnie zaczęły się pojawiać najpierw malutkie kropeczki. Urosły do wielkich, ogromnych pryszczy w kolorze fioletowym. Dzisiaj nogi całe w pryszczach, w plamach. I jutro jadę na oddział do pani doktor na dermatologię. Co to mogłoby być, panie doktorze? Czy tylko powikłanie po pyrazynie, czy jeszcze coś dodatkowego?
Może być oczywiście po leku, jak najbardziej. Miejmy nadzieję, że to będzie, jeżeli można tak powiedzieć, bo wtedy no, będzie stosunkowo proste to leczenie. Natomiast no, trzeba zrobić badania. Także dobrze, że pani trafia pod dobre skrzydła. Ja rozumiem, że mówi pani, że nie ma pani szansy na to szczepienie. Z jakich powodów? Jak rozumiem, z jakichś powodów zdrowotnych, czy z powodu niemożności kupienia? No, jeżeli z powodów zdrowotnych, no to nie znam pani historii choroby, ale jeżeli są przeciwwskazania takie trwałe, no to rzeczywiście nie może pani być szczepiona. Myślę, że takich przeciwwskazań trwałych może nie ma. Może to, co się teraz dzieje, ustąpi i pani będzie mogła być zaszczepiona przeciwko grypie. Problemem jest to, co rozmawialiśmy, że no chętnych na szczepienie przeciwko grypie, co z jednej strony cieszy, a z drugiej strony, jeżeli mają nie dostać te osoby szczepionki, martwi. Jest właśnie fakt niemożności kupienia, czy nie zawsze można kupić, ale trzeba być dalej dobrej myśli, bo no Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że jeszcze kilka transz tych szczepionek będzie i te szczepionki powinny się pojawić w aptece. Także no, po tej diagnostyce być może będzie pani mogła się zaszczepić.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, chciałam zadać pytanie.
Jesteśmy na antenie, prosimy o wyłączenie radioodbiornika i przedstawienie się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Krakowa. Ja chciałam nawiązać do tego, co mówiła pani doktor Krupa w pierwszej części programu, o tym, jak bardzo ważne jest wyprodukowanie leku na ten COVID. I słyszałam, że w Przemyślu mieszka lekarz, który bardzo dużym skutkiem leczy pacjentów covidowych, stosując lek amantadynę. Czy pan doktor coś wie na ten temat? Dziękuję.
Tak, oczywiście, to sprawa jest bardzo głośna i chciałbym powiedzieć, że amantadyna jest lekiem, który jest znany, jeśli chodzi o leczenie, proszę Państwa, chorób, to jest siarcza na amantadyny tak naprawdę, gdzie był stosowany przez wiele, wiele lat do leczenia, tu się przejęzyczyłem, do leczenia przeciwko grypie. To jest taka trójpierścieniowa amina, która ułatwia uwalnianie dopaminy w mózgu, która jest stosowana także w chorobie Parkinsona, która zmniejsza i adhezję, i w mniejszym stopniu drżenie, i wykazuje działanie właśnie wirustatyczne, hamuje uwalnianie głównie materiału genetycznego wirusa, grypy typu A. I podawano kiedyś tą amantadynę właśnie z powodu choroby Parkinsona czy zespołów parkinsonowskich, bo ona była stosowana przy leczeniu w tych zespołach takich objawów, które przy Parkinsonie są dosyć charakterystyczne, czy sztywności mięśniowej, drżenia, hipokinezy czy akinezy. Jest to niestety bardzo często lek, który ma działanie pozapiramidowe i wiele działań niepożądanych. No tutaj, proszę Państwa, jest też szereg przeciwwskazań do stosowania tej amantadyny. Poza nadwrażliwością to są takie rzeczy jak niewydolność serca, blok serca poza blokiem pierwszym, czyli blok drugiego, czwartego stopnia, bradykardia, czyli wolne rytmy serca, komorowe zaburzenia. Także jest to lek, hipokaliemia, hipomagnezemia. Nie powinien być stosowany w ciąży, w okresie karmienia itd., itd. Czyli może musi być bardzo tutaj równolegle wnikliwa analiza lekarska w ogóle przy stosowaniu tego leku takiego u osób w starszym wieku z przerostem gruczołu krokowego, etc., etc. I proszę Państwa, chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek z lekarzy stosuje takie metody leczenia, to oczywiście, czy chce, żeby te metody były uznane i były opisane, to no, przede wszystkim musi się zgłosić do określonych prawem instytucji w polskiej medycynie. Trzeba, pan doktor zapewne to uczynił, mam nadzieję, zgłosił te swoje spostrzeżenia do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz do Ministerstwa Zdrowia. Ta pierwsza placówka podejmuje na podstawie tych czy innych działań określone sprawdzenie i na podstawie tego określonego sprawdzenia w trybie wolniejszym albo w trybie szybszym, w przypadku COVID na pewno tego typu rzeczy i tego typu różnego rodzaju inne przykłady będą miały pierwszeństwo nad rzeczami, które w pandemii mogą poczekać. Więc jeżeli tak się stało, to będziemy wiedzieli, czy to jest lek odkrywczy, czy to jest tylko lek, który był skuteczny w przypadku pacjentów pana doktora. I dopóki nie będzie tej ścieżki, tak jak w przypadku, proszę Państwa, bezpieczeństwa szczepionek, o co Państwo zabiegaliście w dużej części naszego programu i o co my zabiegamy i na pewno pan doktor Bodnar też, no tutaj musi być też bezpieczeństwo stosowanej terapii wobec pacjentów i to bezpieczeństwo oraz skuteczność musi być oceniona przez fachowców od tego, zarówno w ministerstwie, jak i w Agencji Oceny Technologii Medycznej.
Drodzy Państwo, naszym Państwa gościem dr Michał Sutkowski, szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Wracamy za chwileczkę do pytań, do odpowiedzi pana doktora. Oczywiście w temacie dzisiejszych rozmów niedokończonych. Wracamy po przerwie muzycznej.
Co przygniata cię z czarnej nocy pełnej łez, nawet z beznadziei złej podniesiesz się. Choćbyś już kamieniem był, choćbyś dzwon wpił albo pił, choćbyś całkiem był na dnie, podniesiesz się. Choćbyś wyparł się swych korzeni, bogów swych, spotkasz ludzi, co pokażą drogę ci. Z głodu, który zjada sny, z gęstych, obojętnych dni, nawet z dna, co nie ma dna, potrafisz wstać. Choćbyś ogień w sobie zgnił, choćbyś zabił w sobie płuc, jeśli iskrę wiary masz, potrafisz wstać. Wznieś serce nad zło, znajdź drogę przez mrok, zleć ptakiem nad mgły, w obłokach mieszka świt. Wznieś serce nad zło. Choćbyś wyparł się swych korzeni, bogów swych, spotkasz ludzi, co pokażą drogę ci. Wznieś serce nad zło, zleć drogę przez mrok, zleć ptakiem nad mną, w obłokach mieszka świt. Wznieś serce nad zło, drogę przez mrok, zleć ptakiem nad mną, w obłokach mieszka świt. Znieś serce nad zło.
Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych oraz rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Naukowo Uczelnia Łazarskiego, którą reprezentuje pan doktor. Jesteśmy w temacie szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Prosimy bardzo. Halo, Radio Maryja. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barcyna z Dolnego Śląska. Ja chciałam zapytać, czy po przebytym wiosną COVID-zie ja mogę teraz się zaszczepić na przykład jednoczasowo na przeciw grypie i przeciw pneumokokom? Dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za to pytanie, bo to jest bardzo istotna sprawa. Super, że pani pyta. Super, że pani pyta, bo o tym byśmy chcieli rzeczywiście powiedzieć jako pewnej rzeczy ważnej. Mówiliśmy o tych szczepieniach dużo, różnego rodzaju ryzykach, które się wiążą, ale rzeczywiście w dobie COVID-u i no każda infekcja, każda groźna infekcja jest niebezpieczna. Ona może spowodować pogorszenie sytuacji zdrowotnej, sytuacji zdrowotnej, którą spowodował na przykład wiosną COVID. A nawet jeżeli nie spowodował, to zachorowanie na tak poważną rzecz jak grypa czy jak pneumokoki byłoby niezwykle, niezwykle groźne. I jest dla nas wszystkich groźne, proszę Państwa. Przypomnijmy króciutko, że te pneumokoki to czynniki ryzyka, najczęstsze czynniki ryzyka pozaszpitalnego, bakteryjnego zapalenia płuc. Jest to zjawisko niepokojące, bo bardzo dużo osób z tego powodu trafia do szpitala i 20 tysięcy z powodu zapalenia płuc w tym szpitalu umiera. Dotyczy to osób w średnim wieku, starszych, dotyczy to osób młodszych. Przed erą szczepień co roku umierało około miliona dzieci rocznie z powodu różnego rodzaju chorób od tych pneumokoków paskudnych. Co gorsza, jak już zachorujemy na te pneumokoki, to oporne są, a to zapalenie to jest bakteria, jak wiemy, a na bakterie trzeba dać antybiotyk, mówiąc najprościej. A tam jest narastająca już od lat oporność tych bakterii na antybiotyki, to różnych klas. To są takie klasy, które się nazywają beta-laktamy, czyli tam, gdzie jest, proszę Państwa, no między innymi te penicylinowe, ale makrolidy, linkozaminy, tetracykliny. Także jest to niebezpieczne i najskuteczniejszą metodą zapobiegania właśnie groźnym zakażeniom pneumokokowym i ich powikłaniom są właśnie szczepienia. Czy osoba, która przechorowała COVID, mówiąc wprost, powinna się zaszczepić? Jak najbardziej, proszę Państwa. Kto jeszcze? Każda osoba, która ma tą szczepionką na przykład jednorazową, tą szczepionką skoniugowaną jednorazowo, i to można się zaszczepić razem z grypą. W jedno miejsce szczepimy grypę, w drugie miejsce szczepimy szczepionką przeciwko pneumokokom. I nie boimy się tego. Kto powinien się zaszczepić? Otóż osoby, które są powyżej 50 roku życia. Tak na dobrą sprawę od tego momentu zaczynają się już pewne kłopoty. Ale te, które mają jeszcze dodatkowe czynniki ryzyka, no na przykład choroby serca przewlekłe, choroby płuc, cukrzycę, osoby, które mają takie no rzadkie rzeczy, jak na przykład no anatomiczną lub czynnościową asplenię, czyli rak śledziony, sferocytozę, hemoglobinopatię, czyli różnego rodzaju choroby krwi, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, ale także takie choroby powszechne, jak właśnie serce, jak właśnie choroby przewlekłe nerek, zespół nerczycowy, niestety choroby nowotworowe, na których chorowało i choruje i żyje z tą chorobą nowotworową ludzi w Polsce. Chorzy, którzy są leczeni immunosupresyjnie, jeżeli są na przykład po radioterapii chorzy albo po sterydoterapii z różnych powodów, bo steryd jest czasem lekarstwem i trzeba go podać. Ludzie, którzy mają szpiczaka, którzy palą papierosy, no pali bardzo dużo jeszcze nas i to niedobrze. Także u takich osób, które są powyżej 50 roku życia, potwierdzono w badaniach, że po prostu można podać jednoczasowo szczepionkę przeciwko pneumokokom i przeciwko grypie. Także ja bym jak najbardziej tą szczepionkę pani zalecił, ale oczywiście mówimy tu teoretycznie, a żeby to stało się faktem, czyli słowo ciałem, mówiąc wprost, to oczywiście trzeba pójść do lekarza rodzinnego, wcześniej się umówić, zakwalifikować się do takich szczepień, otrzymać receptę i te szczepionki kupić i się po prostu zaszczepić. I to generalnie bym wszystkim tym osobom, o których powiedziałem, zalecał.
Doktor Michał Sutkowski, prosimy Radio Maryję.
Halo, szczęść Boże, szczęść czy Boże. Można do tematu
jesteśmy
do pana profesora?
Antenie. Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
Tak, ze Śląska dzwoni Krystyna.
Prosimy pani Krystyno, jesteśmy
czy
na antenie.
Czy można już?
Tak,
można, tak? Dzwonię ze Śląska, Krystyna, i mam pytanie właśnie. Myśmy się, właśnie mi chodzi o seniorów, grupę seniorów moją w naszym po prostu klubie. I wszyscy byli sceptycznie ustawieni, 70+, 75+ i 60+. I takie przedziały w klubie u nas są. I właśnie byli cały czas ustawieni, że nie, nie, nie. Ale ja osobiście też byłam tak ustawiona, ale od lat 3 szczepię się. Jedną z takich właśnie czteroszczepiennych, nie będę tu kryptoreklam robić, tylko bo są dwie szczepionki dostępne, które było bardzo trudno zresztą dostać, jak pan doktor doskonale tu wspomniał. I po prostu i ksiądz wspomniał na ten temat i inni goście, którzy się po prostu, my też tak samo byli namani słuchacze po prostu anteny. Ale się jednak dostało. No i teraz do tej grupy naszej i jeszcze chciałam zauważyć, że szczepiąc się przechodziliśmy właśnie bardzo ciężko tą grypę, antybiotyki, to się ciągło w nieskończoność, ale przez to szczepienie zupełnie odwróciło się wszystko, także przez te 3 lata, teraz po prostu 4. rok idzie, jest to w stopniu dosłownie 80% lepsze, ku lepszemu. Są jakieś tam lekkie podziębienia, ale już nie można powiedzieć to, co było. Więc ta szczepionka jest po prostu cudownym dobrodziejstwem. To jest opinia grupy seniorów z klubu mojego. No to tylko i wyłącznie szczepić się, bo ci, co mieli też tak samo i schorzenia, pytając się różne, bo po prostu starszy człowiek ma to już po prostu zmęczenie materiału, ale jednak też przechodzili lekko. I teraz pytanie moje brzmi takie do szanownego pana doktora. Czy teraz właśnie słyszymy, cały czas temat jest te pneumokoki. Jest to szczepionka, to jest po prostu to, co obszernie pan doktor powiedział, dla tego przedziału wieku, który wymieniłam już i po prostu ze schorzeniami chorób też tak samo przewlekłych, czy ona by była, bo ona też tak samo troszeczkę droga jest, nie jest to szczepionka tego typu, które są przeciw grypie w tej cenie, one są droższe, ale są też w różnych cenach. Ale nie, po prostu nie o to chodzi, bo to jest po prostu najmniej w tym po prostu bierze udział. Tylko czy te osoby, które już po prostu wymieniłam, czy szczepiąc się na te pneumokoki, które się wszędzie słyszy medialnie, to czy one rzeczywiście w tej grupie wiekowej, czy one są wskazane, nawet jeżeli lekarz to wyda, to po prostu i receptę, i dostanie się, bo one też są dostępne, trudne dostępne. Nie tak, jest to tak łatwo, tak. Żeby przyjść i już ona czeka na mnie. Tylko też trzeba tam zapisać się do jakiejś listy i żeby ją zdobyć. Ale jeżeli już ona będzie zdobyta, to czy właśnie, czy jest to po prostu wskazane i czy to będzie takie same dobro, jak sceptycznie było ustawione do tych przeciw po prostu grypie, a jednak był po prostu jest to wielkim dobrodziejstwem. No to moje pytanie, tylko bym prosiła o to i łączę serdeczne pozdrowienia i dziękuję za wspaniały temat, który już żeśmy przedzwoniły, koleżanki to słuchają wszyscy. No i jest jak najwięcej tematów takich, bo one są po prostu budujące, człowiek jest wzmocniony, nauczy się czegoś, no i po prostu i lepiej się czuje. Także łączę pozdrowienia, zdrowia i walki po prostu, żeby jak najszybciej Pan Bóg dał i wszyscy uczeni, żeby ta szczepionka jak najszybciej na rynek doszła i żebyśmy wszyscy byli zdrowi, co daj Boże. I dziękuję za wysłuchanie i przechodzę na odbiór. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Pani Krystyno, Śląsk jest dumny, Toruń jest dumny i ja osobiście jestem dumny z takiego głosu. Jestem zbudowany głosem pani. No szczęść Boże, naprawdę. Niech Pan Bóg da tak mądrych ludzi, którzy tak potrafią mądrze powiedzieć o tych wszystkich sprawach. Bardzo pani dziękuję za ten głos. Pani powiedziała 80% ku lepszemu. No i tak jest. 80% ku lepszemu. Wiadomo, że nie na 100%. Nie odmłodzi nas szczepionka, ale może nas uzdrowić. Możemy nie zachorować. Możemy czuć się dużo lepiej. Możemy czuć się dużo bezpieczniej. Możemy nie trafić do szpitala, a w tym szpitalu różnie bywa. Nie chcemy przecież tych szpitali. Wcale się tam nie spieszymy. Bardzo się cieszę, bo naprawdę powiedziała pani rzecz najważniejszą. Jak bardzo to dobrze działa dla osób młodszych, inaczej może tak powiemy. I wszystkie osoby z pani klubu serdecznie pozdrawiamy, bo rzeczywiście najlepszą reklamą, a my tu nie mówimy o reklamie, bo nie chcemy mówić o reklamie, tylko mówimy, co jest najlepszą. Najlepszym wskazaniem, byśmy powiedzieli, jest rekomendacja. Rekomendacja. I to jest prawda, bo zdarzają się rzeczy rzeczywiście uboczne, rzeczywiście NOPy, rzeczywiście zdarzają się przeciwwskazania do szczepień. Mówiliśmy, że są przeciwwskazania takie, gdzie ktoś miał ciężką reakcję alergiczną albo miał jakąś chorobę gorączkową czy inną chorobę, którą musi czasowo, w związku z nią musi czasowo odroczyć te szczepienia. Ale wszystkie te działania są naprawdę znikome i no, zrobiono badania, wie pani, ponad 91 tysięcy osób przebadano w przedziale od 18 roku życia do 101 roku życia, czego sobie w zdrowiu wszyscy życzmy. I mówiono o tych działaniach niepożądanych dotyczących szczepienia przeciwko pneumokokom i zauważono, że gorączka, ból w miejscu szczepienia, utrata apetytu, bóle głowy, no takie rzeczy się zdarzają, ale były krótkotrwałe, nie były nasilone. I co więcej, osoby, które mają 65 lat i więcej, zgłaszały mniej nawet objawów niepożądanych. Jeszcze mniej objawów niepożądanych. Także jest to szczepionka, która jest od lat, jest szczepionką bezpieczną. Przeciwko pneumokokom szczepimy maluchy. I to jest wielka rzecz, która jest zdobyczą ostatnich kilku lat, ostatnich 3 lat dokładnie. Także warto się szczepić, dlatego, bo dzięki tym szczepieniom, dzięki takiej szczepionce właśnie, która jest tą szczepionką na przykład skoniugowaną, tylko raz. Nie trzeba tego powtarzać. Także no jest to rzecz niezwykle ważna. Rzecz, która może nas uchronić nie tylko przed zapaleniem płuc, ale przed no, paskudnymi rzeczami. Sepsa. No, państwo kojarzycie, co to jest, prawda? No, kojarzy pani doskonale, bo to jest taka nazwa, która się wiąże właśnie z bakterią. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład takich przypadków jak zapaleń płuc w Stanach Zjednoczonych z powodu pneumokoków jest rocznie ponad 500 tysięcy. 6 tysięcy osób ma zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z powodu tych pneumokoków. 7 milionów osób ma zapalenie ucha i zatok. 55 tysięcy ma sepsę. I teraz tak, trafiamy do szpitala, bo coś się stało. Złamaliśmy nogę. Mówiliśmy o tym w telewizji trwa. Złamaliśmy nogę, no ale musimy trochę w tym szpitalu być. W tym szpitalu tych bakterii dużo, bo tam ludzie chorzy. To nie jest park narodowy, krajobrazowy, prawda? To nie jest las. Tam jest dużo bakterii i one rzeczywiście mogą być. Może być COVID i nie tylko COVID. No i co? I wtedy możemy złapać takie świństwo. U dzieci ta zapadalność na te choroby to jest no, od 10 do 25 przypadków na 100 tysięcy. A jeśli chodzi o dorosłych, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to właśnie tam jest więcej. Co więcej, proszę Państwa, my czasami mamy jeszcze, jeżeli ojciec pozwoli, chcę jedno powiedzieć, bo o tym nie mówiliśmy. My czasami jesteśmy nosicielami tej bakterii. Czyli zdarza się, że my tą bakterię mamy gdzie? W nosie. Najczęściej w nosie, w górnych drogach oddechowych. I jeśli chodzi o dzieci, zdrowe dzieci, to ma nawet 20, a nawet niektóre badania mówią, że i 50 i ponad procent dzieciaków zdrowych i 5-10% zdrowych dorosłych. I co się dzieje? Może dochodzić do tego, że jeżeli nam spadnie z jakichś powodów, i to jest bezobjawowe nosicielstwo, to jest bezobjawowe nosicielstwo, to tak jak z koronawirusem, prawda? Ile mówi się o tym, że ktoś nosi tego koronawirusa bezobjawowo, niektórzy się śmieją, no jak to, chory na COVID, a tu bezobjawowo. Nie, nie, no nie chory na COVID. Nosi koronawirusa i innych może zarażać, jak nie nosi maseczki na przykład, prawda? Ale tutaj nosi ktoś tą streptokokus pneumonii. I teraz tak, jeżeli my jesteśmy względnie zdrowi, nie mamy na przykład rozchwianej cukrzycy, nie mamy spadku odporności, bo przeziębiliśmy się na przystanku, nie mamy spadku odporności, bo jesteśmy w szpitalu po operacji, to nawet jeżeli mamy te bakterie w nosie, to one nam nie zagrażają, bo my jesteśmy silni i z nich sobie możemy zakpić. Ale w momencie, kiedy spadnie nam ta odporność, to sytuacja się odwraca, to bakteria nas atakuje. Nasza bakteria. I teraz, proszę Państwa, jest jedna ważna rzecz. Takie szczepienie nie tylko pozwala nam uniknąć tego, że ktoś nas nie zarazi pneumokokiem, ale również, jeżeli mamy nosicielstwo, a zobaczcie Państwo, że to się zdarza bardzo często. Bardzo często. To wtedy oczywiście jest tak, że zabijemy to nasze nosicielstwo, czyli szczepionka działa przeciwko temu nosicielstwu streptokokus pneumonii, tego pneumokoka, którego mamy w jamie nosowo-gardłowej i który nam potencjalnie zagraża. Jeszcze jedna uwaga, proszę Państwa. Szczepienie dzieci jest wielką rzeczą. My długo czekaliśmy na to szczepienie, ale ostatnie 3 lata mamy kalendarz szczepień, już niedługo będą 4, że możemy te szczepienia dawać wszystkim dzieciom i to jest wielka rzecz. W przypadku takich choroby jak gruźlica czy jak krztusiec, dorośli mogą zarazić dzieci. Natomiast w przypadku takich chorób, jak chociażby pneumokoki i inne choroby, to dzieci mogą zarazić dorosłych. I szczepienia też eliminują dzieci. Szczepienia dzieci też eliminują zachorowania. Też to są ważne rzeczy dla zdrowia populacyjnego. Natomiast dla osób, które mają już dzieci dorosłe, które są starsze, no nie ma takiej ochrony, bo państwa dzieci, już osób starszych, osób 70-80-letnich są już osobami dorosłymi, więc nie mamy w domu takiej ochrony i możemy łatwo na tą chorobę zachorować. Także warto się szczepić, pani Krystyno. Dziękuję jeszcze raz z Panem Bogiem. Dużo zdrowia.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Dziękuję jeszcze.
Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy o włączenie radio odbiornika. Tak, o właśnie.
Tak, mówię Elżbieta z Bydgoszczy. Ja mam pytanie, czy osoby, które są chore na choroby autoimmunologiczne, też się mogą szczepić?
Dziękujemy Pani Elżbieto, prosimy.
Tak, Pani Elżbieto, też bardzo dziękuję za to pytanie. Już próbowaliśmy tutaj troszkę powiedzieć o szczepieniach ochronnych na choroby autoimmunologiczne u niektórych osób, bo były na ten temat takie kontrowersje i mówiono, że no może nie, że to jest choroba, która nie powinna być stosowana. Otóż zadawano sobie pytania, czy szczepienia mają wpływ na choroby alergiczne i choroby autoimmunologiczne. Czy w ogóle takie osoby powinny się szczepić? I duże badania epidemiczne z grupą kontrolną nie potwierdziły tezy o wpływie szczepień na występowanie tych chorób. Choroby autoimmunologiczne teoretycznie mogłyby wystąpić po szczepieniu, ponieważ białka wielu drobnoustrojów są podobne do protein ludzkich, a dzikie wirusy i bakterie silnie stymulują reakcje ludzkiego układu immunologicznego. Ale też badania zrobiono i one nie potwierdziły tej hipotezy o związku szczepień z chorobami autoimmunologicznymi. Tak więc, jeżeli to jest choroba autoimmunologiczna, to ona nie jest do przeciwwskazana do szczepienia przeciwko na przykład pneumokokom. I tutaj musimy powiedzieć, że jeszcze powiem o takich rzeczach, że na przykład jeżeli ktoś miał inwazyjne zakażenie pneumokokowe w wieku do 2 lat, kiedyś z dorosłych, dzisiaj w przeszłości, to też nie dało trwałej odporności. Natomiast jeżeli ktoś przebył już tą chorobę, był starszy, miał więcej lat niż 2, to ta choroba pozostawia odporność jedynie przeciwko jednemu serotypowi, czyli jednemu gatunkowi tego pneumokoka, który wywołał zakażenie. I to jest sytuacja, a tych serotypów jest bardzo dużo. Jest 90 kilka serotypów, z tego kilka serotypów szczególnie groźnych, inwazyjnych. I to zawierają szczepionka, które zawierają serotypy ważne, te ważne, które atakują. I w związku z tym takie serotypy na 1, 3, 4, 5, 2 z grupy, 2 serotypy 6, 7 w F, 9 V, 14, 18, 19, 2 19, 23, czyli ten serotyp szczepionki skoniugowanej, proszę zobaczyć, przeciwko ilu już nas zabezpiecza. Przeciwko ilu zabezpiecza. Więc to też nie stanowi przeciwwskazania do szczepień i tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli mamy to przewlekłe nosicielstwo w jamie nosowo-gardłowej, a mamy często, o tym się zapomina, ale mamy często, to też nie stanowi to przeciwwskazania. Co więcej, badania dowodzą, że możemy się tego nosicielstwa skutecznie pozbyć, czyli nie będziemy mieli tego patogenu, który nas przy spadku naszej odporności zaatakuje.
Doktor Michał Sutkowski, naszym Państwa gościem. 23:18. Ostatnie 10 minut naszego programu. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam ojca Benedykta. No myślałem, że się już nie dodzwonię. Andrzej Świbia.
Prosimy panie Andrzeju, a jednak jesteśmy.
No chwała Panu.
Prosimy.
Mogę mówić?
Tak.
Witam pana doktora i właśnie 3 tygodnie temu przeżyliśmy horror w domu, ponieważ żona zachorowała na korona. Miała silną gorączkę i lekarz rodzinny skierował do szpitala po antybiotykach, które nie pomogły w gorączce. A tam w tym dniu, w którym pogotowie wzięło, stwierdzono, że nie ma koronawirusa i tylko tomografem komputerowym stwierdzono zapalenie prawego płuca. Ale po powrocie do domu, bo pojechałem po nią wieczorem, miała już wypis, a drugi dzień lekarz rodzinny dzwoni, że drugi test, który drugi wymach, który wzięli, stwierdził koronawirusa. No i faktycznie zaczęła się bonanza. 39,7 gorączka ponad tydzień. Cały czas się opiekowałem nią. No ale dzięki Panu Bogu i antybiotykom, które lekarze w szpitalni przepisali, bardzo silne, no przeszło to wszystko. Ale jest bardzo osłabiona. Ale ja poprosiłem lekarza o wymaz też, bo bałem się, że też jestem zarażony.
Tak, tak.
No ale pukałem usta jakoś spirytusem rozcieńczonym i pojechałem na ten wymaz i nic nie stwierdzono. I później myślałem sobie, że na skutek tego mojego pukania chyba nic tam nie wykryto, ponieważ bolą, panie doktorze, mnie ogromnie plecy, czyli skóra. Mam osłabione temperaturę 35, nawet nie cały raz, ale chodziłem do sklepu na zakupy, bo ktoś musi, jesteśmy starsi ludzie, już emeryci. Ktoś się musi nami opiekować, bo dzisiaj wszyscy się bali tutaj przyjść, łącznie z sąsiadami, bo miałem psa, no to musiałem go wyprowadzać. No ale to już chwała Panu, że to pomału przechodzi, tylko że skutek tego koronawirusa jest ogromny, ponieważ osłabienie i ogromnie schudliśmy. Ja z 15 kilo, a żona też. Chciałem zapytać się...
Bardzo dużo.
No, panie doktorze, chciałem się zapytać, czy ból pleców jest jakimś oznaką koronawirusa?
Bardzo dziękuję za to pytanie i życzymy dużo zdrowia żonie i panu. Wie pan, może być takim objawem. Jeżeli pan pozwoli, to ja króciutko o tej historii całej powiem. Rzeczywiście, proszę państwa, najważniejsze jest wyczucie lekarza. Czy lekarza, wyczucie lekarza, wyczucie pacjenta. On sam czuje, jak się czuje, prawda? Tak mówimy często i to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też to, że lekarz zachował czujność i nie dał się zwieść temu jednemu badaniu, tylko że został wykonany jeszcze jeden wynik. Czasem te wyniki wychodzą ujemnie, a to jest fałszywe. Fałszywie ujemnie wychodzą. A to jest źle pobrane na przykład, może tak się zdarzyć, proszę państwa. A to jest jakieś zabrudzenie materiału, a to coś jest z odczynnikiem. Najważniejsze jest dokładnie zebrany przez lekarza wywiad od pacjenta i szczegółowe, dokładne badanie. Nic tego nie zastąpi. Każde badanie, także test w kierunku koronawirusa, jest badaniem jakim? Dodatkowym. Tak jak robimy sobie morfologię, mocz czy badanie cukru, to jest ważne. Te badania są ważne. Trzeba je robić dla własnego zdrowia. Ale najważniejsze jest, jakie mamy objawy. I te objawy rzeczywiście wskazywały na to, że żona początkowo miała zapalenie płuc, które mogło być zapaleniem nawet i pneumokokowym, może nie zrobiono tam wszystkich wymazów i tak dalej, albo innym zapaleniem płuc, albo wirusowym zapaleniem płuc, innym niż COVID, a później dołączyło się do tego zakażenie COVID-em. I czy u pana może być taka sytuacja? No, tu trzeba powiedzieć jedno. Jak jedziemy na test, to tego płukania alkoholem bym nie polecał. Nawet, proszę państwa, zaleca się, żeby 3 godziny przed takim testem nie mieć zębów. My zawsze mówimy, żeby mieć zęby i trzeba to robić, ale trzeba robić po teście, nie przed. Trzeba 3 godziny wcześniej nie jeść. Trzeba nie palić papierosów. Mam nadzieję, że pan nie pali. I tak dalej, i tak dalej. I takie objawy, które pan ma, no przede wszystkim ten wywiad epidemiologiczny. Pan był cały czas żoną, pan się z nią pięknie opiekował. Chwała, piękne świadectwo. Na tym polega to świadectwo. To jest istota. To jest piękne, prawo. Ale równocześnie był pan blisko, więc mógł pan zachorować, mógł pan się zakazić. I może tak być, że pan przechodzi też koronawirusa. Łagodniej niż żona, ale przechodzi pan. Często jest duże osłabienie, często są bóle. Czasem jest właśnie, wie pan, tylko takie poty ogromne, taka ogromne zmęczenie, bo to zmęczenie jest potężne. I bardzo bym prosił, żeby pan był w kontakcie ze swoim lekarzem rodzinnym. Może trzeba by było ten test zrobić, ale
to już zostawiam wam, bo musicie tutaj zadecydować wspólnie, jaki minął czas, bo może ten test już nie wyjść. Mógł pan przejść tego koronawirusa, co stwierdzą inne czasem testy. Więc tutaj zostawmy tą decyzję panu i panu doktorowi, który pana leczył i zachował czujność w przypadku tych wszystkich rzeczy i wami się dobrze opiekował. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, niemniej takie objawy, proszę państwa, nietypowe, jak nudności, wymioty, bóle stawów, właśnie głównie bóle pleców, bóle w klatce piersiowej, nadmierna potliwość i uczucie ogromnego, ogromnego zmęczenia. To są też objawy, które nie są może w tej pierwszej grupie objawów związanych z COVID-em, ale mogą być także objawami COVID-owymi.
Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Panie doktorze, podsumowanie naszej audycji. Co pańskim zdaniem powinniśmy z tej audycji zapamiętać? I oprócz wszystkich tematów, które zostały podjęte, pytania, na które pan doktor odpowiadał, to chcemy w ramach podsumowania usłyszeć pańskie rekomendacje na temat szczepień dorosłych w dobie COVID-19.
Bardzo dziękuję przede wszystkim, ojcze, i szanowni państwo, bardzo dziękuję za taką możliwość, że mogę się podzielić tą wiedzą, która jest ważna. Ważna szczególnie wtedy, kiedy walczymy z pandemią i staramy się ograniczyć jej skutki, zarówno dla pacjentów z COVID-em, jak i pacjentów poza COVID-owym. Chcę powiedzieć, że o szczepieniach myślimy zwykle w kontekście ochrony dzieci przeciwko chorobom zakaźnym. Zapominamy, że słabszy układ immunologiczny dorosłych także potrzebuje szczepienia, także potrzebuje takiego naszego wsparcia. Szczególnie właśnie w pandemii możemy sobie powiedzieć kalendarz szczepień dla dorosłych. Kalendarz szczepień dla dorosłych. To jest to. Jakie są te najważniejsze szczepienia? Różne ważne szczepienia. Mówiliśmy o wirusowych zapaleniach wątroby, o krztuścu, o HPV, o meningokokach, o odrze, ale grypa i pneumokoki są groźne ze względu na to, że to jest ryzyko, że dają ryzyko w postaci zapalenia płuc, w postaci powikłań po grypie bakteryjnych, samego zapalenia wirusowego, po grypie są również zapalenia mięśnia sercowego, czy opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, a po tych pneumokokach to są te wszystkie bardzo paskudne choroby, takie nieinwazyjne choroby pneumokokowe, ale i inwazyjne w postaci właśnie zapalenia płuc z bakteriemią, czyli z sepsą, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, czy w końcu właśnie to zapalenie płuc same, takie pneumokokowe. I o tych zapaleniach płuc musimy pamiętać, bo to jest jeden z istotniejszych czynników, z którymi się spotykamy. I nie tylko covidowe zapalenia płuc mogą nas zabić, ale każde inne. Stąd 12 listopada, niedawno, tydzień temu, obchodzimy taki światowy dzień zapaleń płuc właśnie. I zwracamy na to uwagę. Jest to potężny problem. Także potężny problem i potężne wyzwanie. Więc dlatego, żeby uniknąć tego zapalenia, dlatego, żeby uniknąć grypy czy pneumokoków, to najlepszym lekarstwem, najskuteczniejszą metodą zapobiegania jest szczepienie. I to szczepienie, oby tak jak w przypadku grypy, było szczepieniem refundowanym. Bo jeżeli będzie refundowane przez państwo, to będzie tańsze. I w związku z tym będziemy mogli uniknąć trwałych powikłań zarówno wśród dzieci, bo one są już szczepione, jak i wśród dorosłych. I warto pamiętać o tym, że szereg osób dorosłych, praktycznie każdy z nas, a szczególnie osoby po 50 roku życia, czy osoby, które mają różnego rodzaju choroby przewlekłe, o których tutaj dużo, bardzo rozmawialiśmy i nie chcę już ich wszystkich powtarzać, mogą się i powinny się przeciwko grypie i przeciwko pneumokokom, na przykład taką szczepionką skoniugowaną, zaszczepić. I można się zaszczepić jednoczasowo, czego Państwu życzę, i warto to robić, szczepiąc się zarówno na grypę, jak i na pneumokoki. W dobie COVID-19 jest to rzecz bardzo, bardzo ważna. I to jest to, co chciałbym, żeby było przesłaniem z naszej audycji, żeby to z naszą audycją i z naszymi słuchaczami i telewidzami zostało.
Bardzo gorąco dziękuję. Doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prodziekan Wydziału Medycznego do spraw rozwoju Uczelni Łazarskiego, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych oraz rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dziękuję panie doktorze. Dobrej, błogosławionej, spokojnej nocy.
Dziękuję ojcze, dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, dobranoc, dobranoc Państwu.